Witam Państwa na kanale Czarne Niebo i na kanale Radio Wnet. Tu rozpoczyna się już transmisja raportu z Kijowa. Dokładnie nasz program audycji rozpoczniemy po godzinie 9.30. Na antenie Radia Wnet kończy się już studio Bejrut, więc raczej dzisiaj powinniśmy wejść punktualnie. Parę minut jeszcze do połączenia z anteną Radia Wnet. Dzisiaj w audycji powrócimy między innymi do kwestii rakiety, która ciała na teren Rzeczypospolitej. Piotr Mateusz Bobołowicz rozmawiał z rzecznikiem Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na ten temat. Będziemy też rozmawiali w trochę inny sposób o środowiskach manifestujących w pewien sposób swoją prorosyjskość. Tym razem nie z Marcinem Rejem, ale z Wojtkiem Jankowskim. No, oczywiście będzie też połączenie z Kijowem i Dmytro Antoniuk. Około dwóch minut pozostało nam na połączenie się z anteną Radia Wnet. Zapraszam Państwa do subskrypcji kanału Czarne Niebo. Oczywiście ten kanał, na którym niedługo już tylko na tym kanale będziemy prowadzili transmisję na żywo naszych raportów z Kijowa i innych programów. Także warto się przyzwyczajać do kanału Czarne Niebo i do obserwowania tam materiałów, ale też do oglądania naszych transmisji na żywo. Przypomnę, że oprócz transmisji na żywo, oprócz raportów z Kijowa, są tam też filmy short, w których na bieżąco relacjonują nasi korespondenci wydarzenia dotyczące wojny. Mam informację, że na antenie Radia Wnet jest piosenka, a to oznacza, że nie możemy podsłuchiwać anteny Radia Wnet, przepraszam bardzo, ponieważ uniemożliwiają nam to zasady YouTube, więc pozostaniemy pewnie aż do momentu, gdy na antenie Radia Wnet pojawi się dżingiel raportu z Kijowa, a to jeszcze około pewnie kilkadziesiąt sekund nas od tego dzieli. Może daj Lechu planszę, że oczekujemy na połączenie z anteną Radia Wnet. Niech przez chwilę się pojawi. A właśnie.
Raport z Kijowa.
762 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę, 26 marca 2024 roku. Wita się Paweł Bobołowicz. Naszą audycję na antenie Radia Wnet realizuje Filip Kwiatkowski. W internecie przypomnę, że możecie Państwo oglądać transmisję i tam zobaczycie materiały, wideo, zdjęcia na kanale Czarne Niebo. Tam realizuje nasz program Lech Rustecki, Piotr Mateusz Bobołowicz. Siły zbrojne Ukrainy uderzyły rakietą Neptun w okręt desantowy Konstantin Olszański. Szczegóły uszkodzeń okrętu są jeszcze do końca nieznane. Poinformowała o tym ukraińska marynarka wojenna. Okręt ten został przywłaszczony przez Rosjan po okupacji Krymu w 2014 roku. Według tych najnowszych informacji, które do nas dotarło, do tego uderzenia doszło 24 marca. Być może więcej szczegółów za chwilę nam powie Dmytro Antoniuk. Wczoraj Rosjanie zaatakowali Kijów rakietami balistycznymi. Rannych zostało 10 osób. Dowództwo Ukraińskich Sił Powietrznych nie określiło jeszcze typu tych rakiet, ale według Gazety Wojskowej Defense Express były to najnowsze rakiety rosyjskie Cyrkon. Pociski zostały zestrzelone. Wczoraj na bieżąco informowaliśmy o tym ataku. Byliśmy w pewien sposób świadkami tego ataku. Do ataku doszło w czasie połączenia z naszym kijowskim korespondentem Dmytrem Antoniukiem, który obserwował to przez swoje okna, ale też szczegóły uderzenia, jak wyglądają konsekwencje tego uderzenia, możecie Państwo zobaczyć na kanale Czarne Niebo w materiałach filmowych, które Dmytro przygotował. W wyniku ataków dronów na rosyjskie rafinerie udało się obniżyć zarówno wydobycie, jak i wytwarzanie ropy naftowej o 12%, poinformował szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Maluk. Od 1 marca Federacja Rosyjska oficjalnie wstrzymała eksport benzyny. Od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę zestrzelono ponad 2000 pocisków manewrujących i balistycznych, poinformowało Ministerstwo Obrony Ukrainy. Zgodnie z informacjami resortu, głównym celem ataków Rosji pozostaje infrastruktura cywilna, a Ukraina wciąż potrzebuje dodatkowych systemów obrony powietrznej. I przenosimy się od razu do Kijowa. Z nami jest, tak jak zapowiedziałem wcześniej, jest Dmytro Antoniuk, ale ci z Państwa, którzy widzą nas na kanale YouTube widzą też, że jest Wojtek Jankowski. Wojtek Jankowski z kolei w Warszawie. Dmytrze, informowaliśmy wczoraj, opowiadaliśmy o tym, jak wyglądała kwestia uderzenia rakietami w Kijów.
Tak jest. Podczas tuż po rozpoczęciu wczorajszego raportu z Kijowa po prostu rozległ się alarm powietrzny, syreny, i od razu za jakichś tam 10 sekund było słychać u mnie za oknami serię wybuchów, serię eksplozji. Jak się okazało później, zostały zastrzelone dwie rakiety, supersoniczne rakiety, i wbrew temu, że podejrzewaliśmy, że to były rakiety typu Kinżal, ale to jednak były rakiety typu Cyrkon. Już o tym wiemy na pewno, bo wielki kawałek takiej rakiety znaleziono w Kijowie i znaleziono nowy typ motoru tej rakiety, nowy typ, który pozwala...
Silnika.
Silnika, bardzo dziękuję. Nowy typ silnika, to jest absolutnie naprawdę nowy typ, który pozwala tej rakiecie mieć szybkość, prędkość supersoniczną cały czas, jak ona leci. I naprawdę ona została wystrzelona gdzieś z Krymu. I to znaczy, że Rosjanie stworzyli nowy typ rakiety, która być może jest jeszcze bardziej niebezpieczna jak rakieta typu Kinżal, którą myśleliśmy, że to jest najbardziej niebezpieczna rakieta rosyjska. Także dla nas to jest bardzo niepokojąca informacja, ale jednocześnie z tym widzimy, że dwie rakiety typu Cyrkon zostały wystrzelone w Kijów i dwie rakiety zostały zastrzelone naszą obroną przeciwrakietową. I wczoraj też na ostro wypowiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba po tym ataku na Kijów. On powiedział do naszych sojuszników zachodnich: dajcie nam te cholerne patrioty. Mówiąc o tym, że my z tymi patriotami możemy bronić się skutecznie od rakiet lecących z terenu rosyjskiego. I teraz ci nasi widzowie, którzy nas obserwują na kanale Czarne Niebo, widzą mój filmik, który zrobiłem wczoraj w Kijowie na ulicy Bojczuka, i to jest uczelnia takich artystów, przyszłych artystów, gdzie uczono tych dzieciaków, i uderzono akurat w salę konferencyjną i w salę sportową. Na całe szczęście, że nikogo tam podczas tego nie było, ale wiemy, że około 10 Kijowian zostało uszkodzonych, dwie co najmniej kobiety zostały doprowadzone do szpitalu. Pawle.
Wiemy też o kilkunastoletniej dziewczynce, która ucierpiała w wyniku tego ataku. Dmytrze, zamieszczaliśmy na naszym profilu na Twitterze, też Państwa serdecznie tam zapraszam, Czarne Niebo News to ten profil na Twitterze, obecnie kanał X, który jest prowadzony przez naszą wschodnią redakcję. Tam zamieszczaliśmy filmy pokazujące, jak w czasie alarmu, a właściwie już w momencie, kiedy uderzały rakiety, bo przypomnijmy, że to kilkanaście sekund po prostu dzieliło o rozpoczęciu alarmu od uderzenia rakiet, jak ulicami Kijowa uciekały dzieci, które przemieszczały się gdzieś pomiędzy domami a szkołą, dzieci z tornistrami. Bardzo dużo też osób skryło się w schronach, w metrze, ale to właściwie już było, Dmytrze, po ataku, bo ten atak trwał bardzo, bardzo krótko.
Tak jest. Atak trwał jakieś, no, dokładnie kilka minut tak naprawdę, ale widzimy, że skutki tego ataku są straszne, i to podkreślę, że to są rakiety zastrzelone. A co byłoby, jeżeli by taka rakieta jednak wybuchła i dotarła do swego celu i wybuchła? Niektóre źródła też podają, że taka rakieta ważyła 4 tony. Po prostu niesamowita jakaś ilość też wybuchowych tych rzeczy, którzy tam byli w tej rakiecie. I naprawdę, ja tutaj zgadzam się z naszym ministrem Kulebą, że my bardzo potrzebujemy tych cholernych też, powiem, patriotów, bo oni po prostu ratują życie Ukraińców.
Dmytrze, jednocześnie kolejna informacja dotycząca użycia, skutecznego użycia rakiet przez Ukrainę. Prawdopodobnie ta informacja dotyczy tych wydarzeń, o których już opowiadaliśmy z 24 marca, ale wtedy nie było wiadomo, że jeszcze jeden rosyjski okręt został uszkodzony, okręt desantowy Konstantin Olszański.
Tak jest i dzisiaj rzecznik marynarki ukraińskiej powiedział o tym, że wielki okręt desantowy Konstantin Olszański, który został okupowany w 2014 roku przez Rosjan na Półwyspie Krymskim, teraz jest uderzony rakietami ukraińskimi typu Neptun. Przypominę Państwu, że akurat to jest ten typ rakiet, którymi zniszczyliśmy główny okręt floty czarnomorskiej rosyjskiej, Moskwa. I teraz jest po prostu informacja o tym, jakie są zniszczenia, uszkodzenia tego Konstantyna Olszańskiego jest doprecyzowana, więc my czekamy na kolejną już bardziej ścisłą informację o tym, co się stało z tym okrętem. I też przypominę, że wczoraj też podawaliśmy informację, że kolejne okręty rosyjskie typu Yamal, 100% Yamal, bo to była informacja oficjalna od głównego zarządu wywiadu wojskowego Ministerstwa Obrony Ukrainy, że okręt Yamal jest krytycznie uszkodzony, a niepotwierdzona informacja była o tym, że jeszcze kolejne okręty typu Iwan Hurs i Azow też są uszkodzeni, ale ta informacja nie potwierdziła się, ale widzimy, że po prostu prawie codziennie uszkadzamy, niszczymy po prostu flotę okupacyjną rosyjską w Czarnym Morzu.
W niedzielę nad ranem doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Przez 39 sekund przebywała w polskiej przestrzeni powietrznej rosyjska rakieta, wleciała i wyleciała. O tej sprawie Piotr Mateusz Bobułowicz rozmawiał z rzecznikiem Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podpułkownikiem Jackiem Goryszewskim. Posłuchajmy.
Co wiemy? To na pewno wiemy, że 39 sekund przebywała w naszej przestrzeni powietrznej. Leciała lotem z północy na południe, no i można powiedzieć przecięła naszą przestrzeń powietrzną i ją opuściła. Nie znamy oczywiście dalszych losów tej rakiety, czy została zestrzelona, jeszcze nie mamy takiej informacji co do tego zestrzelenia przez stronę ukraińską, ale trzeba się spodziewać, że mogło to do tego dojść. Co więcej, na pewno co wiemy to, że trwają teraz również działania dyplomatyczne, tak, ze strony Polski.
Czy przed wejściem rakiety w polską przestrzeń powietrzną była ona monitorowana? Czy wojsko wiedziało, że ta rakieta wejdzie w przestrzeń powietrzną? A jeśli tak, to dlaczego nie podjęto decyzji o jej zestrzelaniu nad polskim terytorium?
Tak, już pierwsze informacje mieliśmy od wczesnej nocy, że lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej jest aktywne i to bardzo, tak? Widzieliśmy, że z lotnisk z Wołgogradu i z Oleńgorska Startują samoloty Tu-95MS i te ataki nastąpiły, nie z Wołgogradu, z lotniska Engels, przepraszam, nie z Wołgogradu, tak, i z Oleńgorska, natomiast z linii, z rejonu Morza Kaspijskiego oraz z Wołgogradu zostały wystrzelone te rakiety, tak, manewrujące. No i jedna z nich rzeczywiście naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Ona była na całym trasie tego przelotu już wcześniej, niż zanim przekroczyła naszą granicę, obserwowana, więc wiedzieliśmy, że te okręgi graniczące z Polską, czyli Okręg Lwowski czy Wołyński, będą też ostrzeliwane. Ta infrastruktura krytyczna, która się w nich znajduje, była celem Rosjan tej nocy, więc nasze systemy obrony powietrznej i przeciwlotniczej, wszystko miało podniesioną gotowość bojową i wcześniej została też podjęta decyzja przez dowódcę operacyjnego o aktywowaniu naszych i sojuszniczych myśliwców celem zabezpieczenia naszej przestrzeni powietrznej.
A panie pułkowniku, czy mamy możliwość techniczną zestrzelenia rakiety, która przebywa 39 sekund w polskiej przestrzeni powietrznej? I jeśli mamy, to dlaczego nie została podjęta taka decyzja?
Oczywiście, nie będę tu wchodził w szczegóły ze względów bezpieczeństwa operacyjnego. Zdolności techniczne mamy do takich zestrzeleń, natomiast trzeba sobie oczywiście zdawać sprawę z tego, że przebywała po pierwsze ona krótko w naszej przestrzeni powietrznej, więc decyzja musiała być szybko podjęta, ale drugą sprawą jest to, czym skutkowałoby takie zestrzelenie, bo musimy sobie zdawać sprawę z tego, że po pierwsze próba zestrzelenia wiązałaby się z ryzykiem, tak jak pan wie, mamy cały czas obowiązują nas prawa czasu pokoju, tak, więc tutaj i wszystkie ustawy i ruch lotniczy odbywa się w tym rejonie cywilny, też dosyć intensywny, więc mogło się to wiązać z ryzykiem, że chociażby ten pocisk, który miałby przechwycić daną rakietę, mógłby złapać ślad innego obiektu i w niego trafić, tak? Poza tym skutki trafienia w taki obiekt, ta rakieta waży ponad 2 tony, ponad 400 kg to jest sam ładunek bojowy, plus masa tego pocisku, który w nie mógłby trafić. Trzeba sobie zdawać sprawę, że gdzieś musi spaść, szczątki tej rakiety musiałyby gdzieś spaść, a doświadczenia pokazują, codzienne doświadczenia z Ukrainy pokazują, że te szczątki spadając wyrządzają mnóstwo szkody i też takiej nie tylko materialnej, ale też oczywiście zagrażają życiu i zdrowiu mieszkańcom Ukrainy. To jest ryzyko. Wiąże się to z ryzykiem, to właśnie możliwość zestrzelenia, więc tutaj tą decyzję dowódca operacyjny, czas na decyzję ma krótką, jest krótki na podjęcie tej decyzji, ale musi tu być przekalkulowane, czy jest to, że tak się wyrażę, warto ją zestrzeliwać, czy jest to opłacalne i bezpieczne, przede wszystkim bezpieczne, bo jeszcze raz podkreślę, działamy w czasie pokoju i musimy mieć jako pierwszeństwo bezpieczeństwo naszych mieszkańców, którzy tam mieszkają w tym rejonie. To nie jest rejon objęty działaniami wojennymi. Wojsko nie może działać w ten sposób, jak działałoby w czasie wojny, bo na pewno ruch lotniczy byłby tam wstrzymany, cywilny, tak? I mielibyśmy może nie pełną, ale swobodę działania zupełnie inną i zupełnie inne realie.
A czy takie podejście nie skutkuje trochę tym, że możemy przegapić rakietę, która zdecydowałaby się obrać jednak cel w Polsce, jak chociażby radar w Łabuniach pod Zamościem? Jest taki radar, on jest też właściwie w granicach tych kilkudziesięciu sekund lotu rakiety od granicy Polski, zresztą niedawno prawdopodobnie ta poprzednia rakieta gdzieś nad nim przelatywała.
Na pewno, tak jak już wspomniałem, było aktywowane polskie i sojusznicze myśliwstwo i było gotowe do reakcji, tak? Więc te samoloty już były w powietrzu, zanim ta rakieta nawet się zbliżyła do naszego terytorium, więc tutaj byłaby możliwość reakcji, jeżeli ta rakieta rzeczywiście zmierzałaby, jeżeli byśmy mieli pewność, że ona zmierza w stronę jakiegoś ważnego obiektu, to na pewno mogły być podjęte inne kroki, tak samo jeżeli zmierzałaby chociażby w stronę ważnych, krytycznych obiektów infrastruktury krytycznej. Chociażby w tym przypadku, mając na uwadze lotnisko w Jasionce, tak, i ochronę tego lotniska, na pewno inaczej by to wyglądało. Tutaj mieliśmy rzeczywiście 2 kilometry wlotu, wiedzieliśmy z jaką trajektorią ten pocisk się porusza, więc każda sprawa jest oczywiście też indywidualnie rozpatrywana i inny czas reakcji będzie na każdą możliwą sytuację.
Czy nie powstaje tutaj ryzyko, że jeżeli Rosja będzie polską przestrzeń powietrzną wykorzystywać w podobny sposób do uderzeń od zachodu, na terytorium Ukrainy, to w końcu ukraińskie rakiety przeciwlotnicze zaczną spadać na nasze terytorium, tak jak to prawdopodobnie miało miejsce w Przewodowie, tutaj nie ma tutaj na 100% potwierdzenia, tak? Ale prawdopodobnie tak było, to były szczątki ukraińskiej rakiety przeciwlotniczej. Rakiety lecą z zachodu, Ukraińcy na zachód muszą strzelać.
Tak, to ryzyko też jest przez nas rozpatrywane, oczywiście na każdym etapie, tutaj nie będę wchodził w szczegóły ze względów bezpieczeństwa operacyjnego, ale no, my jesteśmy przygotowani, musimy być przygotowani na każdy scenariusz, więc chcemy być jak najlepiej przygotowani. I takie przygotowania są robione zawczasu i no, rozważamy każdy scenariusz możliwy. Jak pan pewnie sobie zdaje sprawę, nasze zdolności, jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą, no, są systematycznie podnoszone i miejmy nadzieję będą coraz lepsze, że będziemy mieli coraz lepsze możliwości narzędzia reakcji, bo tego na pewno nam potrzeba. Żeby mieć czym reagować, to musimy mieć siły i środki do tego.
Z podpułkownikiem Jackiem Goryszewskim, rzecznikiem Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP, rozmawiał Piotr Mateusz Bobołowicz. W trakcie rozmowy Dmytro, zgłaszałeś chęć komentarza czy odniesienia się do tych informacji.
Tak, bo u nas ta sytuacja z wlecianiem rosyjskiej rakiety na przestrzeń polską była bardzo podana też w przestrzeni informacyjnej, internetowej ukraińskiej. Powiem, że po prostu Ukraińcy z goryczą komentowali to, że Polska nie zastrzeliła tej rakiety. I ja rozumiem pana pułkownika, który teraz powiedział, że po prostu ze względów bezpieczeństwa ona nie została zastrzelona, że szczątki tej rakiety mogą spaść na teren Polski, zawdać szkody ludziom, budynkom i tak dalej, to świetnie rozumiemy i myślę, że i Ukraińcy to rozumieją, ale Ukraińcom chodziło więcej o to, żeby Polska podjęła decyzję, Polska i być może całe NATO podjęło decyzję o zastrzeliwaniu, o pomoc w zastrzeliwaniu tych rosyjskich rakiet, które podlatują do granic krajów NATO, do granic Polski w tym przypadku i byłyby zastrzelone środkami, rakietami natowskimi nad terenem ukraińskim. O to myślę, że chodziło w większości Ukraińcom.
Niewątpliwie taka decyzja musiałaby być uzgodniona z Ukrainą i musiała być omówiona wcześniej, należałoby się do niej przygotować. Mam nadzieję, że takie rozmowy są prowadzone, bo rzeczywiście czasami, no łatwo sobie wyobrazić, my mówimy o sekundach, że rakieta, która będzie leciała i będzie wymierzona w cel w Polsce, ona musi być po prostu zestrzelona na terytorium Ukrainy, bo inaczej później nie zdążymy jej przechwycić. A jak widać, sytuacja i ryzyko jest potężne. Może tylko jeszcze dodam do tej informacji ten aspekt polityczny. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej tą sprawą wezwało ambasadora Federacji Rosyjskiej Andrijewa, ale ambasador zignorował wezwanie naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Stwierdził, że Polska nie przedstawiła dowodów, a przypomnijmy, że to nie jest pierwsze naruszenie przestrzeni powietrznej. Mamy rosyjską rakietę, która gdzieś wleciała do połowy Polski. Przeleciała. Mamy poprzedni incydent z rosyjską rakietą, tak jak Piotr Mateusz Bobołowicz w tym wywiadzie stwierdził, latała też nad radarem w Łabuniach. Teraz kolejna rakieta, która wkroczyła w polską przestrzeń powietrzną, a ambasador jeszcze ignoruje zaproszenie. Ja tradycyjnie, proszę Państwa, od 2 lat powtarzam to samo. Ambasadora Andrijewa po prostu trzeba z Polski wyrzucić i w niczym to nie zmieni naszej sytuacji dyplomatycznej z Rosją. Nie ma co się oszukiwać, te stosunki przecież i tak są napięte. Obniżenie rangi reprezentacji będzie rzeczą właściwą. Nie zmieni to spraw konsularnych. One są realizowane i będą realizowane na niższym szczeblu. Ambasador się tym nie zajmuje. Ambasador kieruje placówką, a w przypadku Andrijewa kieruje działalnością propagandową i wywrotową rosyjskiej placówki w Polsce, uczestnicząc między innymi w kulcie komunistycznych zbrodniarzy na terenie Rzeczypospolitej. To są po prostu rzeczy niewyobrażalnej, wspierając prorosyjskie siły polityczne w Polsce. Także czas Andrijewa wyrzucić. Oczywiście ten incydent jest niewątpliwie dobrym powodem. Sytuacja jest bardzo poważna. To nie są żarty. Ja może odwołam się do wspomnień też Wojtka Jankowskiego, bo pamiętam sytuację przed 24 lutego 2022 roku, jak oczywiście toczyła się na wschodzie Ukrainy wojna, o której wielu nie chciało pamiętać i słyszeć w ogóle, że ta wojna jest. Dochodziło do wielu incydentów z Federacją Rosyjską, ale wciąż była mowa, to jeszcze nie jest ten moment, trzeba się z nimi dogadywać, rozmawiać, rozmowy mińskie. I lekceważono fakt, że Rosja przygotowuje się po prostu do ataku. Nie chcę być Kasandrą, ale Rosja przygotowuje się do dalszego ataku. Wojtku, pamiętasz, to taka ukraińskie podejście, że z Rosją jeszcze można rozmawiać, że z Rosją jeszcze jest o czym rozmawiać przed 24 lutego. Może ja się mylę, ale ja widzę tutaj niestety analogię, że ta reakcja dyplomatyczna ukraińska też była za słaba w stosunku do tego, co się działo na wschodzie Ukrainy. Teraz wydaje mi się, że nie zawsze niestety my w sposób adekwatny odpowiadamy Federacji Rosyjskiej.
Tak, to prawda. Coś jest w tym, co powiedziałeś. Jeszcze dodam, że gdy mówisz o ambasadorze Federacji Rosyjskiej, mam taką myśl, że powinieneś jeszcze dodać, ale poza tym uważam, że należy zniszczyć Kartaginę. No ale to przepraszam za taki żart. Coś jest w tym, co powiedziałeś. W ogóle znajdujemy się w takiej dziwnej sytuacji, bo podejrzewam, nie mamy dowodów na to, ale wszystko wskazuje na to, że jesteśmy testowani przez Rosjan. Nie pierwszy raz. Wydaje mi się, że kolejnego testu nie zdajemy. Wysłuchałem tej rozmowy przed chwilą. Ona mówi o problemach proceduralnych i o pewnym ryzyku. I ja to rozumiem. To znaczy, pewnie by mi się też ręka zadrżała, gdybym miał, czy głos zadrżał, gdybym miał podjąć taką decyzję, więc to jest trudna sytuacja. Ale jeżeli Ukraina jest naszym partnerem, sojusznikiem, nie wiem jakie użyjemy słowa, to jest trochę jak w piłce nożnej. To znaczy, jeżeli od ciebie odbije się piłka, chociaż nie ty strzeliłeś, to ty jesteś sprawcą gola samobójczego, a jesteś w tej samej drużynie. I trochę tak to bywa, to znaczy przepuściliśmy rakietę przez nasze terytorium, która poleciała na terytorium innego państwa, więc trochę jesteśmy współsprawcami tego, co się wydarzyło. Natomiast jesteśmy w trochę trudnej sytuacji, to prawda, Rosjanie zresztą są mistrzowie. To jest tak jakby tak, wprowadzania kogoś w taki stan, w taką prowokację. To jest tak, jak gdyby podeszła do ciebie kobieta na ulicy i na ciebie napluła. I z mężczyzną wiedziałbyś, jak porozmawiać niewerbalnie. Natomiast co tutaj możesz powiedzieć? Możesz powiedzieć najwyżej użyć brzydkiego słowa, więc trochę też znaleźliśmy się w takiej sytuacji, no ale chyba musimy być bardziej stanowczy, tak mi się wydaje.
Rosja na pewno zastawia na nas pułapkę. Pan pułkownik mówił o bardzo ważnej rzeczy, o tym, że obowiązują prawa pokoju i to jest też, trzeba by było sobie odpowiedzieć, czy w tej strefie przygranicznej nie należy jednak zastosować innej formuły prawnej. Tylko ja nie wiem, czy nasi politycy bawiący się wewnętrzne spory mają czas, żeby myśleć o tym, co dzieje się naprawdę i jakie jest dla nas realne zagrożenie. Pułkownik mówił, że zestrzelenie tej rakiety powodowałoby zagrożenie dla ruchu cywilnego lotniczego. Oczywiście, ale wyobraźmy sobie, jeżeli ta rakieta poleciałaby, a to rakieta, która mogła zmieniać trajektorię lotu, wleciałaby głębiej w Polskę, na przykład znalazłaby się nad Chełmem czy nad Lublinem, no nie byłaby jeszcze ciężej tam do zestrzelenia. Który jest ten moment właściwy, żeby ją zestrzelić? Jak będzie nad Warszawą, to będzie łatwiej ją zestrzelić. Sprawa Bydgoszczy i tego, że rakieta rosyjska dotarła pod Bydgoszcz, nie napawa tutaj optymizmem. Ja w żaden sposób nie chcę kwestionować zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, wierzę, że one są silne, raczej obawiam się po prostu decyzji politycznych. 39 sekund to mało, żeby decyzje polityczne podjąć, ale decyzje polityczne nie powinny być podejmowane wtedy, kiedy rakiety wlatują, tylko one już powinny być przygotowane i po prostu wojsko powinno wiedzieć, co robić w takiej sytuacji, a nie pytać się polityków w takim momencie, co robić. I zamiast zmieniać uchwałami świat, to po prostu ustawami doprowadźmy do takiej sytuacji, żeby nasz stan prawny odpowiadał sytuacji faktycznej, w której się znaleźliśmy. To jest wielki apel do rządzących. My rozmawiamy o rzeczach ważniejszych naprawdę niż spór polityczny i zastępowanie ludzi w poszczególnych firmach swoimi ludźmi. Rozmawiamy po prostu o kwestiach dotyczących bezpieczeństwa naszego kraju. Dmytro Antoniuk, jeszcze proszę bardzo.
Tak, ja krótko chciałbym dodać, że my mamy precedens jednak, kiedy wleciał rosyjski samolot wojskowy nad terenem Turcji kilka lat temu i został zastrzelony. A przypominam Państwu, że Turcja jest członkiem NATO. I nie było żadnej odpowiedzi na to przez Rosję. Czyli z Rosją można rozmawiać no, chyba tylko z pozycji z siły.
I tak się zagadałem, proszę Państwa, że zobaczyłem, że znowu nie uda nam się wyemitować materiału z rozmowy z doktorem Tomaszem Lachowskim, fragmentu rozmowy, która ma być zaproszeniem też do obejrzenia całej rozmowy. Przepraszam Cię, Wojtku, bo Ty jesteś autorem tej rozmowy. No niestety te kwestie rakiet powodują, że gdzieś pojawiają się też emocje i poczucie, że należy o tym powiedzieć. Ale może mamy jeszcze 2 minuty, to może przynajmniej spróbujmy opowiedzieć o innej rzeczy, czyli o wydarzeniu politycznym, które widziałeś w Warszawie i w ten sposób Państwa zaprosimy do pozostania z nami po godzinie 10.
W rzeczy samej byłem świadkiem, właściwie ciężko powiedzieć, czy to był happening, czy to był meeting polityczny. W każdym razie Wojciech Olszański ma organizację o nazwie Rodacy i Kamraci, która stała się już partią polityczną, została zarejestrowana i w Warszawie w ostatnią sobotę miał miejsce taki meeting połączony z happeningiem. Wojciech Olszański to jest nazwisko, które chyba jest znane naszym słuchaczom, dość radykalnych, nacjonalistycznych poglądach. Zasłynął między innymi tym, jak w Kaliszu w 21 roku spalił kopię statutu kaliskiego. Niedawno skończył odbywanie 6 miesięcy więzienia, a również za pogróżki w Bydgoszczy pod adresem posłów Rzeczypospolitej właśnie był za to ścigany. Mamy godzinę 10:59, więc za chwilę w naszym kanale zobaczymy fragmenty tego wydarzenia, tego happeningu i słowa, które tam padają, bo to było dłuższe przemówienie pana Olszańskiego, bardzo, jak to się mówi, współgrają, czy są zbieżne z rosyjską narracją. Za chwilę w kanale Czarne Niebo zobaczymy fragmenty tego meetingu na Krakowskim Przedmieściu.
To tylko poprawię, że 10:59 ma już Dmytro w Kijowie, w Warszawie jest 9:59. Zapraszam Państwa do pozostania z nami na kanale. No właśnie. Zapraszam Państwa do pozostania z nami na kanale Czarne Niebo na YouTubie. W raporcie z Kijowa dzisiaj to wszystko. Musimy powrócić do tej rozmowy z doktorem Tomaszem Lachowskim, bo ona jest bardzo ważna. Może uda nam się to w następnym wydaniu raportu z Kijowa. Ze słuchaczami Radia Wnet w tym momencie się żegnamy. Mówimy do usłyszenia.
Raport z Kijowa.
Pożegnaliśmy się ze słuchaczami Radia Wnet na antenie Radia Wnet. Oczywiście ci z Państwa, którzy są na kanale YouTube Radia Wnet, zapraszamy do przełączenia się na kanał Czarne Niebo. Zaraz pojawi się ikonka to umożliwiająca i to będzie oznaczało, że skorzystajcie Państwo z niej, bo za chwilę powrócimy do tego tematu, który Wojtek rozpoczął na antenie Radia Wnet i zaprezentujemy materiały filmowe. Czekam tylko na informację i potwierdzenie od naszych kolegów, że możemy już to zrobić, że możemy już z Państwem rozmawiać tylko na kanale